Wojciech Marczyk, witam serdecznie i zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy. Polskie biatlonistki zakończyły pierwsze zgrupowanie i o przygotowaniach do sezonu porozmawiamy z Kamilą Żuk. Królowa sportu wróciła na Stadion Śląski. Porozmawiamy z uczestnikami pierwszego dużego krajowego meetingu lekkoatletycznego w tym sezonie. Nie zabraknie też motorsportu, bo za nami rajd cyklu Tarmac Masters. Na starcie pojawiła się cała krajowa czołówka. Oprócz tego będzie też tenis i wodna Formuła 1. Zapraszam. Polskie biatlonistki zakończyły swoje pierwsze letnie zgrupowanie. W Dusznikach Zdroju pod okiem trenera Michaela Grajsa trenowało aż 8 zawodniczek. Jak wyglądała praca nad formą? O tym z Kamilą Żuk rozmawiał Patryk Serwański.
A naszym gościem biatlonistka Kamila Żuk. Kamila, kończycie zgrupowanie w Dusznikach Zdroju. Powiedz, czy praca na tym pierwszym zgrupowaniu była tak ciężka, jak się spodziewałaś?
Nie jestem zaskoczona tym, że tak dobrze to zniosłam i tak naprawdę po przygotowaniach w domu, gdzie wiadomo, czasami wydaje się, że człowiek nie jest tak w stanie pracować jak na obozie, bo jednak gdzieś tam są też inne czynności, które musi wykonywać, a na zgrupowaniu człowiek jest skupiony typowo trening, odpoczynek, trening, więc tutaj śmiało mogę powiedzieć, że ewidentnie w domu wykonałam kawał dobrej roboty, bo mój organizm jakby już jest przystosowany do ciężkich treningów.
No to było takie pierwsze spotkanie całej drużyny, całej reprezentacji po dłuższym czasie. Pierwsze po zakończeniu sezonu zimowego. Powiedz, jak trener Michael Grajs zadbał o atmosferę podczas tego zgrupowania?
Myślę, że tutaj oczywiście trener też ma ogromny wpływ na to, jaka ta atmosfera jest. Ale myślę, że my między sobą jakby budujemy całkiem pozytywną atmosferę, próbujemy się dogadać, wiadomo, jakby no nie zawsze uda się to zrobić w 100%, żeby wszyscy się zgrali, ale myślę, że w większości naprawdę jesteśmy dogadane, potrafimy ze sobą spędzać wolny czas, więc jak najbardziej pozytywnie, jeśli chodzi o stosunki między nami.
Skoro, jak sama mówisz, najwięcej zależy od tego, jak wy, zawodniczki, pomiędzy sobą się czujecie, to powiedz, jak ty czujesz się w reprezentacji i jak czułaś się podczas tego zgrupowania?
Nie mogłabym powiedzieć żadnego złego słowa. Jeśli chodzi o nas, to było po tak długim okresie, gdzie na przykład ja trenuję sama w domu, tak naprawdę nie mam żadnego sparring partnera, to dla mnie było przyjemnością po prostu móc w tej grupie potrenować, bo jest to naprawdę potrzebne przede wszystkim podczas takich słabych dni, które czasami, wiadomo, każdy z nas ma, bo jesteśmy tylko ludźmi i wtedy faktycznie ta koleżanka jest mi potrzebna, że tak powiem, pomocna w tym, żeby gdzieś tam móc powalczyć i zmusić się jednak do tego wysiłku. Myślę, że co do atmosfery jeszcze poza treningami, to tak naprawdę mamy bardzo dobry kontakt z dziewczynami, więc tutaj złego słowa powiedzieć nie mogę. Dogadujemy się, próbujemy gdzieś tam razem ten wolny czas spędzić, jeśli gdzieś tam mamy tą możliwość, więc no jak najbardziej pozytywnie.
Nad czym głównie pracowałyście podczas pobytu w Dusznikach Zdroju?
Na tym zgrupowaniu przede wszystkim skupiliśmy się na strzelaniu, na precyzji strzelania, ale też na technice biegu, bo wiadomo, ostatnio sporo czasu trenowałyśmy same. Niektóre z nas tak naprawdę bez jakiegokolwiek trenera, który mógłby zerknąć z boku na zawodniczkę i powiedzieć, co robi dobrze, co robi źle, więc jakby bazowałyśmy tylko na swoich umiejętnościach. Więc tak naprawdę bardzo ważny był ten moment teraz, żeby gdzieś trener mógł nas wszystkie tak naprawdę pokierować, poprawić błędy i żebyśmy wrócili do tej takiej bazy treningowej, żebyśmy od początku mogli wchodzić już w coraz to wyższe obroty.
Teraz pewnie trochę czasu wolnego. Powiedz, jakie są te najbliższe twoje plany, a co za tym idzie także plany reprezentacji biatlonistek?
Na pewno teraz po obozie nie powiem. Wiem, że odpoczynek w domu, bo oczywiście jakby treningów ciąg dalszy, ale wybieramy się faktycznie teraz na 1,5 tygodnia do domu. Następnie znowu przyjeżdżamy do Dusznik, tym razem na troszeczkę dłuższe zgrupowanie, bo już prawie 3-tygodniowe, więc to na pewno nie będzie lekkie zgrupowanie, mnóstwo pracy, więc musimy przyjechać zmotywowane i chociaż odrobinkę wypoczęte.
Kamila Żuk, bardzo dziękuję.
sobotę na Stadionie Śląskim rozegrano pierwszy duży krajowy miting lekkoatletyczny w tym sezonie. Gwiazdy polskiej lekkiej atletyki potwierdziły przynależność do światowej czołówki. Wojciech Nowicki wygrał konkurs rzutu młotem i uzyskał drugi w tym roku wynik na świecie, 78 metrów i 52 centymetry.
Jestem zadowolony, aczkolwiek wynik ten jest dla mnie zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się, że będzie taki dobry wynik, bo 78,5 metra to już jest taki zadowalający. No i to jest fajny taki prognostyk przed tym lipcem, sierpniem, gdzie będziemy jakoś już mieli takie ważniejsze zawody. No może to dziwnie brzmi, że ważniejsze, po prostu takie, że będą czołowi zawodnicy startować. Wtedy tam postaram się z nimi zmierzyć i pokazać z jak najlepszej strony. No i mam nadzieję, że do tego wyniku dołożę, bo tak naprawdę jestem na razie jeszcze na zimowym treningu, więc no nie ukrywam, że jestem wolny, że jeszcze mam rezerwy, że można do tego wyniku dodać i mam nadzieję, że to zrobię.
Najbardziej zabiegana podczas sobotnich zawodów była zdecydowanie Justyna Święter. Zawodniczka AZS-u AWF-u Katowice nie tylko rywalizowała w biegach na 100 i 300 metrów, ale pomagała też swoim koleżankom, ponieważ w biegu na 600 metrów nadawała tempo Joannie Jóźwik jako peacemakerka.
Myślę, że cieszę się jak niemowlę, jak małe dziecko tak naprawdę. W końcu zaczyna się coś dziać, w końcu powoli wszystko wraca do normalności. Miałam możliwość wystartowania, co prawda nie wyglądało to może tak, jakbym chciała. Brakuje mimo wszystko kibiców, nie jest to to samo, ale mimo wszystko możliwość takiego sprawdzenia się wreszcie było czymś wspaniałym. No i miałam możliwość w końcu wystartowania na dystansie 100 metrów, więc myślę, że dzisiaj bardzo dobrze się bawiłam. Na 100 metrów trener liczył na 12,50, więc udało się troszeczkę szybciej pobiec. Więc myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę, gdzieś łapie tą szybkość, a o to nam tak naprawdę teraz chodziło. Więc myślę, że powinno być dobrze w sierpniu już na docelowym dystansie. Jeszcze tydzień w domu i wyruszam do Zakopanego, chociaż muszę się przyznać szczerze, że nie do końca mi się chce, bo człowiek jednak się już troszeczkę zasiedział w domu i posmakował takiego innego życia, w którym panuje taki spokój i nie musiałam żyć ciągle na walizkach, przepakowywać się. Ale jadę już na zgrupowanie. Czas powrócić, tak jak wspomniałam, do normalności. Spotkam się z dziewczynami, więc też na pewno będzie fajnie.
Świetne widowisko stworzyli jak zwykle kulomioci. Rywalizacja mistrza Europy Michała Haratyka z wicemistrzem Konradem Bukowieckim zakończyła się triumfem tego drugiego, który osiągnął wynik 20 metrów i 63 centymetry.
Dwa dni temu już startowałem, co prawda w Warszawie, w siedzibie Telewizji Polskiej, natomiast faktycznie stadionowe to są pierwsze zawody. Fajnie, szkoda, troszeczkę, że bez kibiców, ale zawsze fajnie zwrócić na stadion. Musimy też pamiętać o tym, że mieliśmy troszeczkę ciężej w przygotowaniach. Dodatkowo Michał jest po kontuzji, więc tutaj absolutnie nie będę się nad nim wywyższał. Faktycznie na razie wygrywam 2-0, ale sezon paradoksalnie będzie bardzo długi, więc mam nadzieję, że jeszcze parę razy się w kole spotkamy. Ja się kompletnie nie spinam w tym roku, jeśli chodzi o wyniki. Ze mną jest tak, że czasami z takiego luzu i takiego bez ciśnienia na wynik. Czasami faktycznie fajne wyniki padają i mam nadzieję, że tak też może będzie w tym roku. Zobaczymy, ja się na razie nie spinam kompletnie na rekordowe pchanie. Ja po prostu cieszę się, że mogę znowu startować, bo ja startować bardzo lubię, po to trenuję, żeby startować i po prostu fajnie wrócić.
Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel okazali się najszybsi na trasie pierwszej odsłony tegorocznej edycji Tarmac Masters. Załoga Orlen Teamu wygrała 3 z 5 rozegranych US-ów, sygnalizując w ten sposób wysoką formę przed rozpoczęciem rywalizacji w Mistrzostwach Polski. O tym, jak wyglądał rajd na Dolnym Śląsku, mówi Kacper Wróblewski.
Za nami niesamowity dzień. Pierwszy rajd w nowym aucie z nowym pilotem, nowy stary zespół. Cały dzień jechaliśmy bardzo dobrym tempem, wygraliśmy większość odcinków. No niesamowite wrażenie. Marzyłem o tym przez rok, żeby stanąć na najwyższym stopniu podium na rajdzie. Okej, to był rajd treningowy, ale praktycznie cała czołówka RSMP się stawiła na starcie, więc niesamowicie się cieszę. Trzeba mi było takiego rajdu i czekam, już nie mogę się doczekać następnego. Po zeszłorocznym sezonie, który nie do końca poszedł po mojej myśli, wróciliśmy po długim okresie przez pandemię, siedzieliśmy w domu i nie mogliśmy jeździć. Na szczęście wszystko wraca do normy, wracamy do rajdów, bardzo się cieszę, że udało się wygrać. No i już nie mogę się doczekać następnego rajdu, w którym wystartujemy. Mam nadzieję, że będzie również udany i będziemy robić wszystko, żeby cały czas poprawiać się i dążyć poprawiania naszych czasów i naszego samochodu. Dziękuję wszystkim za kibicowanie. Było was naprawdę wielu na odcinkach. Było to niesamowite, dodawało to dużo energii, żeby jechać jeszcze szybciej. Myślę, że się wam podobała moja jazda i mam nadzieję, że do zobaczenia na następnym rajdzie.
Drugie miejsce wywalczyła załoga Tomasz Kasperczyk, Damian Syty. Wróblewski i Kasperczyk debiutowali za kierownicą swoich Volkswagenów Polo R5. Trzecie miejsce zajęli Marcin Słobodzian i Robert Hundla. W Polskę ruszyła czerwona ciężarówka Orlenu, a wszystko w ramach akcji Wspieramy Polskę. W każdym miejscu, gdzie ona się zatrzyma, będzie można spróbować polskich produktów i spotkać się ze sportowcami Orlen Teamu. Jednym z nich jest Bartłomiej Marszałek, jedyny Polak w Formule 1 H2O, z którym rozmawiał Patryk Serwański.
Jakie będzie to pańskie wsparcie tej akcji Wspieramy Polskę? Jak to będzie wyglądało? Bo będzie też pana można realnie spotkać, pogadać, dostać autograf, poznać być może trochę lepiej.
No oczywiście, tutaj ja w imieniu wszystkich kolegów i koleżanek z grupy sportowej Orlen i Orlen Team serdecznie zapraszam. Trzeba śledzić trasę traka, jak tylko teraz kalendarz tych testów i treningów pozwoli, to gdzie będę mógł, to oczywiście będę. A no to co pan wspomniał, to jest piękny taki wydźwięk patriotyzmu, no bo w tych współczesnych czasach trzeba go przejawiać w taki nowoczesny sposób. Myślę, że większość młodych ludzi głównie pijąc sok czy biorąc gryza tego pysznego sękacza nie zdaje sobie sprawy skąd to jest, jak to jest i teraz słuchając tego jak te firmy się rozwijają to jest też super. Przekładając to na sport, to że PKN Orlen dalej wspiera i kontynuuje współpracę ze wszystkimi sportowcami też jest super, bo znam kilka przypadków z zagranicy moich kolegów, którzy to wsparcie w tej dobie kryzysu, pandemii tracą regularnie i będą tracić dalej. Także tych prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i to jest piękny dowód. A tutaj dla mnie to jest wielka przyjemność, że też tak jak w sporcie ten patriotyzm przejawiamy, to Orlen swoimi decyzjami właśnie powoduje to, co tutaj się dowiedzieliśmy, że co się przez ostatnie 3 lata tutaj wydarzyło i jak bardzo ta polskość wjechała na te półki na stacjach, to jest piękne, godne do naśladowania, a my na pewno, ja osobiście tam, gdzie będę mógł, to będę i tak samo przy każdym przystanku tego traka na pewno będzie dużo atrakcji. Ten symulator też jest fajną sprawą, że można posmakować tego świata i wszystkich serdecznie zapraszam.
To w takim razie spytam, skoro pan mówi o tym, że trzeba pogodzić te 2 kalendarze, czyli ten pański oczywiście z tym, gdzie będzie danego dnia znajdowała się ta ciężarówka wspierająca akcję. Proszę powiedzieć, jakie są te pańskie plany zawodowe, to znaczy jakie są w ogóle możliwości, bo doskonale wiemy, jak świat sportu został wywrócony do góry nogami w ostatnich miesiącach. Ten kalendarz pańskiej motorowodnej Formuły 1 też odwrócony, wszystko opóźnione, wystarczy wejść na stronę i wszędzie tylko kolejne rundy opóźniona. Jak to wszystko wygląda? Czy szykują się jakieś starty na horyzoncie? Jak pan teraz dba o swoją formę? Mam na myśli głównie tą taką formę w Łodzi, bo o tą formę fizyczną można było dbać dosyć łatwo.
No tak, fizycznie to już wiele lat temu przez tą zaradność to taki stan pandemiczny, że tak powiem, zaradności, jak teraz ludzie kupując hantle, jakieś siłownie w domach organizując. Ja to już przerobiłem 10 lat temu, oszczędzając czas, żeby nie jeździć, to również w tym rodzinnym domu, który obecnie jest bardziej wygląda jak magazyn Formuły 1 motorowodnej. Cały sprzęt u mnie był wysłany do Arabii Saudyjskiej na marcowy wyścig. Dopiero wrócił przed 2 tygodniami, bo jeszcze doszły procedury odkażania i tak dalej, także w końcu to trafiło do Europy, przyjechało tutaj ciężarówką do Warszawy. Obecnie wszystko jest tutaj przeze mnie każdej dnia i nocy przeglądane i szykuję się do testów. Pierwszy test w ogóle w życiu Formuły 1 w Polsce, nie tylko w tym roku, bo dzięki współpracy z PKN Orlen to ten przywilej, dla moich konkurentów jest jakimś tam standardem. Dla mnie to jest duża, duża nagroda i możliwość testowania w Polsce to jest milowy krok dla mnie w tej mojej przygodzie. 29 czerwca będą pierwsze te testy już tu na Zalewie Zegrzyńskim. No ale tak jak mówię, oprócz tego szykujemy też takie imprezy też z łodzią dwuosobową, co-drive'owe ze mną, także już tutaj z końcem czerwca i wakacyjne miesiące będą całe aktywnie przepływane. Jeżeli chodzi o zawody, no te narodowe ligi wewnątrz krajów już powoli startują, natomiast u mnie jest 25 narodowości ludzi, którzy muszą się zjechać w jedno miejsce i promotor nawet w takim oficjalnym liście sprzed tygodnia przedstawił plany, że w tej drugiej połowie roku najprawdopodobniej te wyścigi wszystkie odbędą się, także ja też już szykując się od strony technicznej muszę to przewidzieć, tych jak najwięcej rzeczy przygotować w Polsce. No ale jestem optymistą, sezon na pewno, wierzę w to, że jeżeli wszystko się zachowa tak jak idzie teraz, to odbędzie się. No ale będzie tak jak mówię, skumulowany, będzie na pewno intensywnie i i myślę, że w okolicach końca sierpnia i początku września te pierwsze wyścigi mają być i to najprawdopodobniej będą Chiny, Indie i później Emiraty Arabskie z uwagi właśnie na te najmniejsze restrykcje, które pozwolą te wszystkie narodowości tych ludzi bez kwarantanny i tak dalej przyjąć na miejsce i takie zawody rozegrać. Oczywiście już jest stworzony cały protokół a propos COVID-u. Wszystkie instrukcje dla teamów, odstępy i tak dalej, to już mamy. Do tego się stosujemy, teraz czekamy już na konkretne daty i ja już nogami przebieram w miejscu, jak to mówię, ale też najbardziej mnie cieszą obecnie te testy, bo ja, tak jak mówię, nigdy nie trenowałem na zawodach do tej pory w Formule 1 i dojechałem na podium bez treningu w kraju, no to moi konkurenci w jeden weekend jeżdżą łódką więcej niż ja przez rok. Cały, to jest aż taka różnica. Teraz to się zmienia, także oprócz tego, że ja nabiorę wprawy, to wiem jeszcze technologicznie, w których obszarach mogę to dopracować, no i te próby pozwolą to jeszcze na pewno dokalibrować, żeby było jeszcze lepiej, szybciej i żeby te wyniki były zachowane na takim poziomie, jak ten ostatni wyścig w grudniu, gdzie stanąłem na tym podium po raz pierwszy w życiu.
Zastanawiam się, bo dzisiaj sportowiec oczywiście, kiedy przyjeżdża na testy już o takim doświadczeniu jak pan, to właściwie trzeba wsiąść do łodzi i już robić swoje, że tak powiem, ale być może to będzie pytanie, na które też pan będzie znał odpowiedź. Wiadomo, że to jest no, ogromna moc, ogromne możliwości tej łodzi, więc zakładam też, że trzeba przygotować specjalne miejsce, jeżeli można tak powiedzieć, na Zalewie Zegrzyńskim, to wszystko musi być też zabezpieczone. Jak zabezpieczyć takie testy na takim dużym akwenie? Bo oczywiście w przypadku rajdów samochodowych wyłączamy kawałek jakiejś drogi, stoją osoby, które nie pozwalają komuś tam wjechać, są jakieś znaki i wszystko jest niby proste. Na wodzie to chyba troszeczkę trudniejsze zadanie, a mówimy przecież o takim okresie, gdzie być może no, sporo osób będzie już korzystało z tego akwenu, także jak tutaj pod względem bezpieczeństwa zabezpieczyć? Być może też będą tacy, którzy po prostu będą chcieli tą łódź zobaczyć w akcji przy okazji, gdzieś chociażby przez lornetkę, czy z akwenu, czy z brzegu.
No tutaj jest na pewno, omijać będę weekendy, bo tak jak pan mówi, no z uwagi na to, że co jest też fajnym, patriotycznym takim efektem ubocznym, myślę, pandemii, to, że ludzie docenią też turystycznie Polskę i tyle pięknych miejsc, które mamy. Niekoniecznie leżak w Turcji czy w Egipcie na jakiejś plaży jest fajniejszy niż naprawdę piękne jakieś miejsca w naszym kraju. Stacjonować będę w Legionowskim Wobrze na Zalewie Zegrzyńskim. Oczywiście trasa jest rozstawiona, jest zabezpieczona przez służby ratownicze. No służby też muszą być dla mnie z gotowym nurkiem, bo jeżeli coś się stanie, to przeszkolona osoba musi tam umieć mnie wyciągnąć. Na brzegu ciężko z tego kokpitu nieraz wysiąść, a co dopiero jak jest się pod wodą, jeszcze zapełniony ten kokpit jest wodą natychmiast. Natomiast zabezpieczenie trasy, no to są też motorówki i skutery, którymi po prostu po zewnątrz toru będziemy jakichś zbyt nachalnych ludzi odganiać. Natomiast w takiej bezpiecznej odległości, to tak jak widziałem za granicą też u moich kolegów, to motorówki stają i ludzie sobie mogą to oglądać. Tak samo z brzegu, na pewno będzie to w zasięgu wzroku. No i na pewno tutaj akustycznie przywołam też sporo ludzi, bo to jest przepiękny dźwięk i na pewno też już tutaj uprzedzam z góry jakichś ludzi zielonych eko, bo też ten sport jest mocno, mocno nawet wskazany do napowietrzania wody i te zawody F1, H2 bardzo mocno są nastawione na ekologię. Wszystkie lubrykanty, których używamy, paliwa i tak dalej, nic tam nie ma kontaktu absolutnie z wodą, bo to jest praktycznie jak co po każdej godzinie pracy rozbierane, składane, czyszczone tak, że można by było z tego jeść i nie jest to jakiś tam kopciuch. No ten hałas jest piękny, bo ten silnik jednak, ta moc musi gdzieś tę akustyką wygenerować. To także profesjonalnie to jest zabezpieczone, ale także też nie będę tak się jakoś tutaj ukrywał, że ludzie, którzy z głową i w rozsądny sposób będą chcieli sobie to oglądać, na pewno będą mogli i też zapraszam serdecznie.
To na koniec jeszcze zapytam, skoro mówimy trochę o tym promowaniu Polski, zbliżają się wakacje, będzie ten Zalew Zegrzyński, ale czy ma pan takie swoje miejsca w Polsce, takie, do których pan chętnie wraca, które pan lubi? Może nawet nie trzeba czasami zadać miejsca, bo to są często takie trochę ustronne okolice i nie każdy chce, żeby, że tak powiem, potem wielu kibiców czy fanów, czy osoby, które usłyszą, chciałyby się z tym dzielić, ale co takiego jest w Polsce? Jakieś takie miejsce, do którego pan wraca, ma tam pan znajomych, jakieś fajne wspomnienia, coś takiego, co od razu właśnie przywołuje uśmiech na twarzy?
No ja prywatnie tu wokół Zalewu Zegrzyńskiego, z uwagi na to, że urodziłem się i mieszkam w Warszawie, natomiast istotnym miejscem mojej przygody sportowej jest Augustów. To jest według mnie wspaniała alternatywa dla Mazur, która nie jest tak jeszcze tą turystyką mocno nasiąknięta i można tam naprawdę znaleźć kawałek ciszy dla siebie, co na Mazurach w sezonie takim letnim jest trudne. No tak, w Wodniacku Augustów też jest super, jest tam wyciąg dla narciarzy, dla wake'ów, także można naprawdę w każdej formie aktywności na wodzie tam sobie wyżyć się, że tak powiem, pozytywnie. Jest to miejsce no, przyjazne wodniakom, ale nie tylko, na spacerki i tak dalej. Ja spędziłem tam wiele lat życia z uwagi na pewnym etapie, byłem wspierany przez jedną ze stoczni. Też w Augustowie były organizowane takie wyścigi wielogodzinne, endurance, gdzie na pewnym etapie to był taki szczebel, na którym piąłem się w górę do Formuły 1. No ja mam olbrzymi sentyment. Lasy, rowerki, te ścieżki i przede wszystkim to gorąco zachęcam do rozpatrzenia, bo w takim sezonie, gdzie ktoś naprawdę nie lubi tego nawału ludzi z każdej strony, to tam jest jeszcze tak, że można naprawdę znaleźć taką oazę dla siebie. Także gorąco zachęcam i polecam Augustów i całe Podlasie, bo ten region... Nawet jechałem teraz busem 2 dni temu po jedną z łodzi, którą tam lakierujemy. Tam była masa bocianów na polach. No jest pięknie. To jest właśnie tutaj te sękacze, nawiązując do konferencji. Wspaniała sprawa. Także dla mnie osobiście, jeżeli miałbym rekomendować coś, alternatywę dla zagranicy, to u nas w Polsce Augustów, Jezioro Białe, Necko. No i piękne te lasy dookoła. Też miejsca kultu związane z naszym kochanym papieżem Janem Pawłem II. To wszystko tam jest też pięknie, wszystko na miejscu. Zresztą tak samo dla papieża to było też miejsce, które bardzo lubił odwiedzać i tam też są różne wspaniałe miejsca historyczne, które można tym szlakiem przejść i poznać to ze szczegółami.
Na koniec tenis. Kamil Majchrzak pojawił się w Gdańsku podczas turnieju Lotos PZT Polish Tour, ale z trybuny obserwował zmagania kolegów. 24-letni zawodnik nie może zagrać jak czołówka w krajowych tenisistów w Gdańsku w inauguracyjnym turnieju. Wszystko przez kontuzję, której nabawił się w styczniu. Z powodu zmęczeniowego złamania miednicy nie wystartował m.in. w Australian Open. Z zawodnikiem AZS-u Łódź rozmawiał Kuba Kaługa.
Jak tam forma? Od tego zacznijmy?
No, zacznę od zdrowia. Przede wszystkim jestem zdrowy, więc na tym mogę spokojnie zacząć budować formę. Tak naprawdę od 2 tygodnia maja trenuję, nazwijmy to, normalnie, więc cały czas jestem na tendencji powracania do optymalnej dyspozycji fizycznej i tenisowej. Niestety to wszystko trwa w czasie, natomiast wszystko regularnie idzie do przodu, więc z optymizmem patrzę na przyszłość.
Te kontuzje, rozumiem, o których była mowa, wyleczone, zażegnane?
Tak, tak, wszystko już jest zaliczone. No, chcąc, nie chcąc, dzięki przerwie, którą mieliśmy, mogłem spokojnie do tego podejść i nie spiesząc się i wyleczyć wszystko we właściwym czasie, zwłaszcza, że ta kontuzja była na tyle niestandardowa, że nie było określonych ram czasowych, tylko trzeba było regularnie się badać, więc nie mieliśmy pośpiechu, więc spokojnie na pewno wyleczyłem wszystko, zanim wszedłem w normalny trening.
Patrząc z punktu widzenia rankingów światowych, na przykład i rywalizacji całej, to ta przerwa trochę się przydała?
No, generalnie wiadomo, że przerwa dla całego świata tak naprawdę, bo to nie tylko tenis, ale i cały sport i biznes i wszystko nie była wskazana, natomiast no...
Pytam o takie indywidualne twoje...
No, ja nie ukrywam, że troszkę na tym skorzystałem, przede wszystkim ze względu na olimpiadę. Wiadomo, jest to bardzo smutne dla świata sportu, że olimpiada musiała być przełożona, natomiast ja dzięki temu będę miał szansę się zakwalifikować na nią, bo przez tą kontuzję no, praktycznie mój start byłby to niemożliwy, bo po prostu bym nie startował w turniejach, bym gubił punkty w rankingu i nie miałbym jak ich zdobywać, więc no, nie miałbym jak się załapać. Więc dla mnie to jest największy pozytyw, a drugi jest właśnie taki, że mogłem spokojnie wyleczyć kontuzję i mieć jeszcze czas, żeby się przygotować bez pośpiechu do wznowienia naszego cyklu.
Kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie to jest teraz główny cel?
Tak, tak, na przyszły rok, ale właśnie mogę już teraz zacząć budować ranking, zakładając, że tur się niebawem wznowi, więc jak tylko wznowią tur, to będę pracował na to, żeby się tam zakwalifikować.
Skoro o turach mowa, to jaką rolę te turnieje lotowskie odegrają dla Ciebie?
No, ja wystartuję dopiero w Mistrzostwach Polski i najprawdopodobniej w turniejach lotosowych po Mistrzostwach Polski. No, wynika to z kilku względów, że zanim został ogłoszony kalendarz startów w Polsce, ja wystąpiłem do ATP z prośbą o zamrożenie mojego rankingu w związku z kontuzją, co wiąże się z tym, że przez pół roku nie mogę grać meczu. Ostatni mecz grałem na początku stycznia, więc nie mogę zagrać oficjalnego meczu przed początkiem lipca. Ja generalnie dla chłopaków i potem dla nas jest to genialna okazja do powrotu do rywalizacji, do poczucia znowu tego, co kochamy właśnie, rywalizacji, tego, co gramy, plus też są to turnieje z bardzo dobrą pulą nagród, więc jesteśmy w stanie wyjść tak naprawdę może nie na plus, ale chociaż na zero w związku z wszystkimi opłatami, które mamy, więc naprawdę super inicjatywa ze strony związku i ze strony Lotosu i akurat cieszę się, że w Polsce zostało takie coś zorganizowane na taką skalę, ponieważ ja przynajmniej w mojej krótkiej karierze w Polsce z czymś takim się jeszcze nie spotkałem.
Taki zastrzyk istotny, też zwłaszcza, że w niewielu krajach takie kroki są podejmowane.
No z tego, co się orientuję, w wielu krajach w dalszym ciągu jest zakaz gry w tenisa w ogóle, a my już ruszyliśmy z turniejami, więc to też jest plus, bo jak wznowi się główny cykl, to też już będziemy mieć kilka meczów za sobą, będziemy nagrani, będziemy znów przygotowani do gry, więc pod tym względem również możemy mieć przynajmniej na początku jakąś tam przewagę nad przeciwnikami z innych krajów.
To trzymając się przeciwników z innych krajów, jak ty widzisz w ogóle granie w tym roku, jak ta druga połowa roku już, kiedy w sierpniu turnieje ruszą, bo mają ruszyć, taka jest zapowiedź, jak to będzie wyglądać?
To czekamy na oficjalne decyzje, one będą niebawem, być może nawet dzisiaj, być może do końca tygodnia. No generalnie wszystko jest ułożone tak, żeby najpierw zagrać 2-3 turnieje w Stanach, łącznie z US Open, a potem przenieść się do Europy i również zagrać 2-3 duże turnieje z US Open, z Roland Garros, przepraszam.
A spodziewasz się niespodzianek, jakichś przetasowań, zaskoczeń? Trudno dzisiaj mówić, jaką formę, którzy zawodnicy będą prezentować.
To prawda. Będzie.
Taka loteria trochę będzie.
Może nie tyle loteria, co może być kilka niespodzianek, zwłaszcza na początku. Natomiast no, to też zależy. Tak naprawdę nie wiadomo, co będzie, bo jest koncepcja, żeby ruszyły przede wszystkim wszystkie duże turnieje, ale jeszcze przecież są challengery, jeszcze są futuresy, nie wiadomo, jak to wszystko połączą, wciąż czekamy na decyzje, to nie są proste decyzje, bo jeszcze w to wszystko trzeba wpleść decyzję o rankingu, jak to ugryźć, jak to rozwiązać, no mają dużą zagwozdkę, więc tak naprawdę cierpliwie rozmawiamy i czekamy.
Jak się sam światowy tenis może zmienić w związku z pandemią, w związku też z tymi niepewnościami różnymi? Czego się spodziewasz? Bo głosy są takie, że no pieniądze będą już inne i mogą być też inne kłopoty. Jak twoim zdaniem ten tenis, tak ogólnie mówiąc, się zmieni?
Przede wszystkim najtrudniejsze będzie granie bez ludzi, bez publiczności. To jednak jest troszkę inne, troszkę dziwne, bo zawsze nawet jak jesteśmy na małych turniejach, to zawsze ci ludzie dają ci dodatkową motywację, żeby się jak najlepiej pokazywać. To będzie takie zaskakujące, nowe, plus myślę, że kilka sanitarnych przepisów pozostanie na dłużej niż stałe w związku z tym wszystkim, co się zadziało.
Bezpieczeństwo najważniejsze.
Tak jest.
W tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko. Na kolejny zapraszam już za tydzień.